przed północą zakończyliśmy audycję dla małżonków i rodziców. Mówiliśmy o odpowiedzialności rodzicielskiej, drodze duchowej, rozwoju małżonków. A teraz, jak wspomniałem, kłamstwo w sektach. Są z nami siostra Michaela Pawlik i pani Anna Łobaczewska z Ruchu Obrony Rodziny i Jednostki. Ogromnie cieszę się, że siostra i pani, że jesteście razem z nami. Może ten czas wakacji, tutaj apelujemy jakoś do rodziców, jest momentem, w którym możemy mówić o sektach, ale nieraz wydaje się tak, że to, kto gdzieś daleko od nas, a tak naprawdę chyba nawet nie rozpoznajemy tego, czym jest sekta, jak sekty próbują, czy jak ludzie w sektach próbują nas podejść, jak nas zdobyć. Taka jest chyba prawda.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze to głos pani Anny.
Tak, tak, oczywiście wydaje się każdemu, że po prostu jest to niemożliwe, żeby został zwerbowany do sekty, czy żeby jego dziecko zostało zwerbowane. I wydaje się ten problem odległy, ale w momencie, kiedy dotyka on rodzinę, to wtedy dopiero każdy doświadcza tego wszystkiego, co dzieje się właśnie z dzieckiem w sekcie. Jak ona strasznie oddziaływuje, w jaki sposób potrafi całkowicie zawładnąć człowiekiem i go podporządkować, wykorzystać i zrujnować mu życie. Ale to dopiero trzeba tego doświadczyć. Natomiast można mówić o sektach w sposób statystyczny, można mówić, opisywać, prawda, różne zjawiska, można mówić o mechanizmach, ale nasze stowarzyszenie zrzesza rodziców, którzy właśnie utracili dzieci w sektach lub mają i borykają się z tym problemem od lat. My, to znaczy rodzice założyli stowarzyszenie w 93 roku, więc mamy już dosyć długi staż i staramy się działać na różnych płaszczyznach, aby po prostu po pierwsze społeczeństwu pokazać ten problem, po drugie, żeby spowodować jakieś działania państwa w kierunku ograniczenia działalności tych sekt. A po trzecie, przede wszystkim pomagamy i staramy się przestrzegać naszą katechetką, ponieważ my jesteśmy organizacją świecką, także wszyscy mogą się do nas zgłosić, ale naszą katechetką od spraw religijnych, taką konsultantką jest siostra Michaela i tutaj chcę podziękować w imieniu naszego stowarzyszenia za wieloletnią współpracę. Siostra
Tutaj też możemy mówić o tym budowaniu takiej świadomości i odpowiedzialności za siebie, prawda?
Tak, oczywiście i wiele lat już nam pomaga i jesteśmy bardzo, no, bardzo wdzięczni, także ja chcę to zrobić publicznie. Natomiast jeżeli chodzi o sektę, o kłamstwa, to my jesteśmy świadkami takimi naocznymi, jakich używa się metod i manipulacji, jak kłamie się w sektach. Na samym początku, ponieważ te wszystkie mechanizmy każdy z nas przeszedł na własnej skórze, obojętnie w jakiej sekcie ma dziecko, czy to jest misja Chaitani, czy Moon, czy Hare Krishna, czy chrystianie, czy jeszcze inne sekty. W każdym bądź razie my po prostu mówimy o tym prawie jednym językiem. Te same mechanizmy są w każdej sekcie. Już na samym początku, jeżeli chodzi o werbowanie, to już jest kłamstwo. Dlatego, że sekta oferuje różne, ma różne propozycje w zależności właśnie od potrzeby tego młodego człowieka i stara się go uchwycić, przybliżyć, prawda, i spowodować to, żeby przyszedł na to spotkanie. Więc to werbowanie odbywa się w różnych sytuacjach.
Znaczy, też często chyba pokazywanie, że to w zasadzie to nic złego. prawda, nic ci nie grozi, czy...
Ależ oczywiście, to znaczy nawet o tym na początku nie ma mowy, tylko stara się właśnie stworzyć taką sytuację, żeby ten młody człowiek zaczął przychodzić na spotkania. I wczoraj właśnie czytałam takie materiały naszego stowarzyszenia i do sekty Chrystianie, na przykład dziewczęta były zwerbowane na pielgrzymkach na Jasną Górę. O tym świadczą rodzice, czy nawet w Kalwarii Pacławskiej. Więc po prostu każda sytuacja może być powodem werbunku. Werbunku. Czy może to być na przykład jakiś wykład otwarty, może to być rajd nawet ogłoszony, prawda, przez sektę, niekoniecznie podpisany przez sektę, ale organizowany przez nią. Może to być obóz krótki, tani. Może to być obóz językowy. Także każda sytuacja, każdy pretekst jest dobry, żeby po prostu zwabić tego młodego człowieka. I na początku właśnie, jak otacza się go taką atmosferą właśnie przyjaźni, zainteresowania, to nie po to, żeby rzeczywiście mu okazać to prawdziwe zainteresowanie, prawdziwą przyjaźń i pomoc w jego problemach. To nie po to, to nie jest szczere, tylko po to, żeby go zwabić i przywiązać, żeby on przyszedł po raz następny, następny i następny. A wtedy, kiedy już zacznie regularnie uczęszczać, wysuwa się wobec niego jakieś ograniczenia.
Werbunek to jedna, można powiedzieć, taka sytuacja, jak tutaj może uwrażliwiać też, no nie wiem, czy już teraz zadajmy pytanie takie, jak uwrażliwiać rodziców, jak reagować, jak też przygotować siebie do tego, żeby to nas, no nie wiem, na przykład nie zaskoczyło, bo tak jak tutaj pani wspomniała, chociażby te kursy, dzisiaj młodzi ludzie też chcą się kształcić na przeróżny sposób, też myślą o języku, no więc czy to nie jest taki moment, w którym my się możemy dać jakoś omamić, że to może być taki lew na muchy?
Tak, oczywiście, to jest bardzo trudny moment, jeżeli chodzi o wychwycenie tego pierwszego kontaktu. Natomiast jeżeli chodzi o kursy językowe, to tutaj siostra mogłaby zabrać głos na ten temat.
Bo wiemy, że czasami rodzice interesują się, jakich ty masz kolegów, chcielibyśmy poznać nawet tak. Rodziców. No na pewno tak kiedyś było, może dzisiaj, no nie wiem, czy kładziemy na to uwagę, ale jeżeli dziecko ma mieć kontakt z obcymi ludźmi, no to tutaj taki wywiad chyba potrzebny jest, by rodzice go przeprowadzili.
Tak, ale często ten młody człowiek nie jest świadomy i na przykład jego wiedza ogranicza się do tego, że są to tylko ćwiczenia jogi. Więc jeżeli chodzi o ćwiczenia jogi, jeżeli to jest jakaś organizacja mało znana, bo sekty po prostu przekształcają się w różne organizacje, mają swoje różne odnogi, które się różnie nazywają i dopiero członkowie, byli członkowie uświadamiają nam, że to jest powiązane z tą macierzystą, tą sektą, prawda? Że oni mają związek jakiś, że to są wspólne interesy, nawet odprowadzane pieniądze. Ale często człowiek, który nie ma do czynienia, człowiek z ulicy, to nie jest zorientowany, że to akurat jest niebezpieczne. Także tutaj jest, trzeba być po prostu no, bardzo czujnym.
Siostro?
No ja tutaj bym chciała dodać te moje uwagi, mianowicie z rozmów z tymi, którzy do mnie trafiają, znaczy jeżeli chodzi o ruch obrony, który w sprawie religijne i sprawy światopoglądowe odsyła do mnie, to ja zauważam jedno. Niezależnie jaka to jest sekta, ja bym właściwie nie wyliczała okoliczności, gdzie się to może zdarzyć, bo to jest rzeczywiście prawie niemożliwe, żeby to wszystkie wyznaczyć, a po drugie trudno, żeby wszędzie węszyć, że już mnie gdzieś tam łowi sekta, ktokolwiek się do mnie odnosi przyjaźnie. Chodzi o co? Że bardzo charakterystyczne jest to, że jeżeli już ktoś jest, że tak powiem, namierzony przez sektę, żeby go zdobyć, to nie tylko, że ci ludzie będą ogromnie przyjacielscy i, że tak powiem, stosować metody zalotnika, żeby, prawda, pozyskać.
Żeby się pokazać tak najlepszej strony.
Z najlepszej strony, ale będzie próbował ten ktoś oscylować wokół poglądu, to znaczy wiary i wokół relacji, jaki młody człowiek ma z rodzicami. I próbuje podkopać autorytet rodziców, który zresztą dzisiaj już jest bardzo podkopany, jeżeli chodzi o stosunek młodych ludzi do rodziców. I tak samo podkopać autorytet ludzi Kościoła, w sensie prawd wiary, że powiedzmy takie czy inne praktyki w Kościele, czy takie czy inne treści są oczywiście wątpliwe, czy to tak było za czasów Jezusa. Oczywiście Kościół już 2000 lat trwa, że to w ciągu historii było wiele pozmieniane. I na przykład dam taki przykład. Powiedzieli młodemu człowiekowi, że Jezus, zanim nad Jordan przyszedł do chrztu, to przebywał w Indiach. No i oczywiście w Indiach uczył się pewnych technik czynienia cudów i nawet tam w Indiach się nauczył, jak można zmartwychwstać. Argumentował ktoś temu młodemu człowiekowi, że w Indiach właśnie są ludzie, którzy potrafili zmartwychwstać. Powoływał się na fakirów. I tutaj oczywiście my w Polsce nie znamy praktyk różnych tam właśnie fakirów i sztukmistrzów. I to pewne informacje zaskakują młodego człowieka i to, co święty Paweł pisze, świerzbi ucho. I oczywiście to ucho podstawia, bo coś sensacyjnego usłyszy, że piąta Ewangelia w Indiach odkryto, że odkryto ślady, że Jezus tam był, między, prawda, jak z Jerozolimy poszedł do Nazaretu, jak miał 12 lat, ale potem jak dorósł, to oczywiście podróżował i dopiero jak miał 30 lat, wrócił na łono swojej ojczyzny i oczywiście był dokształcony przez różnych cudotwórców w Indiach. I powołują się na to, że tam jakieś są ślady i tak dalej, tego pobytu w Indiach. I teraz ktoś, kto pierwszy raz to słyszy, od razu, a może właśnie tak. Kto wie, czy nie było nic. W Piśmie Świętym nie ma mowy, co się działo między 12 rokiem życia a 30 rokiem życia, co się działo z Jezusem. I tu tą lukę wypełnią, a potem zaczynają argumentować, że jednak mowa o reinkarnacji była, że właśnie piąta Ewangelia mówi o reinkarnacji, a kler to ukrył. I znów tych, których ucho świerzbi, nadstawiają ucho. A tym bardziej, że to są informacje niesamowicie ciekawe, prawda? I chciałabym tutaj dodać tym ludziom, którzy słuchają, że jak 13 lat pracowałam w Indiach, jak tam w Indiach socjologię studiowałam, no jednak te 5 lat od matury w Polsce, prawda, w Indiach, 5 lat studiów, miałam dostęp do różnych źródeł naukowych i archeologicznych. Nie słyszałam ani od hinduistów, że Jezus z Nazaretu był w Indiach i się od nich czegoś uczył, ani nie słyszałam od chrześcian, że właśnie od chrześcijan indyjskich, że w ich kraju właśnie Jezus się uczył czynienia cudów. I nie wiem, czy ojciec wie, że w Warszawie jest szkoła czynienia cudów. Mają również i we Wrocławiu swój oddział. Jeżdżą do Niemiec uczyć się cudów. Będziesz jak Chrystus, będziesz czynił cuda. Znów ucho świerzbi, ciekawe informacje. Teraz a propos tego czynienia cudów i tego zmartwychwstania. Chciałabym tutaj, jeżeli można się tak rozpłynąć w tym temacie. Mianowicie, mnie samą to kiedyś zainteresowało, bo kiedy pracując tam w Indiach, no oczywiście Hindusi bardzo chętnie rozmawiają na tematy światopoglądowe. To są ludzie, którzy lubią myśleć, mają bardzo bujną wyobraźnię, interesują ich sprawy duchowe. I na przykład jak ja dawałam argument, że właśnie Jezus to jest jedyny Bóg człowiek, że tych wszystkich guru, którzy tam mają i uważają za bogów, to jednak są falsyfikaty bogów, a nie prawdziwi bogowie. W każdym razie ten, że na mój argument, który ja podałam, że Jezus zmartwychwstał, a tamci, on mówi, owszem, u nas też zmartwychwstają właśnie fakirzy. Na czym polega to zmartwychwstanie? Ja się tym zaczęłam interesować zjawiskiem tak zwanego zmartwychwstania fakirów. Okazuje się, że fakirzy, którzy ćwiczenia odbywają przez szereg lat, żeby się przyzwyczaić do jak najmniejszej ilości przyjmowanego tlenu, czyli stosują ćwiczenia jogi z dużymi bezdechami. Oczywiście to trwa lata, tak jak każdy, powiedzmy, sportowiec, który lata ćwiczy, zanim jest mistrzem. W każdym razie ograniczają do tego stopnia, że potrafią wstrzymać oddech i tylko skórne oddychanie, to znaczy pobieranie tlenu poprzez pory skórne im wystarcza. Drugie, ci ludzie trenują rodzaj minimalizowania kalorii, które dostarczają poprzez pożywienie. Oni trenują, oni się po prostu ćwiczą w przyjmowaniu małej ilości kalorii. Poza tym dowiedziałam się od tych, którzy interesują się sprawą fizjologii organizmu ludzkiego, że ci fakirzy, którzy dochodzą do takiego stanu mistrzostwa, jeżeli chodzi o wytrzymywanie bez jedzenia, czy bez oddychania, czy zresztą u nas już mówi o tym, że ktoś tam bez jedzenia żył, a słoneczną energią się utrzymywał ileś tam tygodni, więc tu są te sensacje takie, które tam fakirzy eksperymentowali. Okazuje się, że taki fakir, który jest w stanie już możliwości wejścia w letarg, to jego towarzysze płuczą, jak on wpada w letarg, płuczą jelita poprzez lewatywę, żeby zawartość jelita grubego, zawartość gnilna, żeby to wypłukać, i wlewają jakąś substancję. Oczywiście to jest ich wiedza tajemna. Co jest zawarte w tej papce, którą oni w to jelito wlewają? Odbyt rozmiękczonym woskiem zamykają, żeby to się nie wylało. I tak samo płuczą żołądek, żeby kwas solny nie drażnił ścianki żołądka. Wypełniają też treścią białkową. Chodzi o to, że ten fakir jest przygotowany i, że tak powiem, nafaszerowany odpowiednio. Kiedy on jest zawijany w bardzo rzadko tkaną tkaninę, jest określony rodzaj piasku, którym to jest piasek, to jest w zasadzie rodzaj takiej, tak jak popiół po wygaszeniu, powiedzmy, węgla drzewnego. Popiół, tak jak mamy, powiedzmy, popiół w trybularzu, prawda, z węgla drzewnego. To jest jest tego typu taki no ja wiem, jak tam, trudno to nazwać piasek, ale właśnie taki rodzaj ziemi, która jest lekka i to musi być w okresie, kiedy nie ma monsunów, żeby ten człowiek nie został zalany i to oddychanie byłoby utrudnione, właśnie skórne oddychanie. I ten człowiek, oczywiście to idzie o stawkę finansową, tak jak w sporcie. Im dłużej on w letargu deklaruje, że tyle i tyle będzie w letargu trwał, to dostaje wyższą stawkę. I wiem, że niektórzy z tego letargu się nie budzą, ale ci ludzie z kolei wierzą w reinkarnację. On po prostu ryzykuje tą śmiercią, bo wie, że nawet jak umrze, to on się wcieli w coś innego, jeszcze raz będzie ciało takie czy inne miał. Nie ma tego poczucia wartości jedynego życia cielesnego i że to jedyne życie, tak jak nasza religia uczy, to jedyne życie zaważy na naszą wieczność, na sytuację, jaka trwać będzie wiecznie, w jakim stanie się znajdziemy, w jakim stanie duchowym będziemy żyć wiecznie. A tego właśnie, tego poczucia nie ma. Więc oni są może bardziej odważni w ryzykowaniu, podejmowaniu takiego ryzyka. W każdym razie faktem jest, że po tym terminie, w jakim on się deklaruje być w letargu, on jest budzony, tak jak się, powiedzmy, budzi człowieka, który zemdlał, no i dostaje wynagrodzenie. Bo to jest rodzaj zawodów. Chodzi o co, że ja kiedyś takiemu człowiekowi, który mówił, że właśnie tak jak i fakir, że Jezus też mógł być, powiedzmy, w letargu i był pochowany i właśnie wstał z letargu. I tutaj jakże ważna jest notatka w Piśmie Świętym, w Ewangelii Świętego Jana, kiedy święty Jan trwał do końca pod krzyżem i jak bardzo pilnie obserwował to, co się działo z Jezusem na tym krzyżu. Wyraźnie mówi święty Jan, że kiedy podeszli do Jezusa, widzieli, że już nie żyje, ale jeszcze dla jakby pewności przebili jego bok i wypłynęła krew i woda. Właśnie charakterystyczne jest to określenie krew i woda. Mianowicie z punktu widzenia letargu, człowiek, który jest w letargu, nie oddzieli się krew i woda, to znaczy nie ma opadu krwi, bo krew powoli, ale jednak jakoś płynie w ogromnie w zwolnionym tempie. Nie ma oddzielenia osocza od krwinek, to co się dzieje z martwą już krwią. Zresztą jeżeli ktoś na przykład widział krew, jak się w laboratorium bada opad krwi, że ta krew ma normalnie, prawda, jakiś kolor i po jakimś czasie opadają czerwone krwinki, a u góry się zbiera osocze. I to oczywiście musi płynąć przynajmniej pół godziny, żeby w ogóle to mogło taki opad, a normalnie bada się, prawda, po godzinie. Więc Jezus już nie żył, już jakiś czas nie żył, skoro już dokonał się opad krwi w jego sercu, bo jak przebili od dołu serce, to krwinki wypłynęły wcześniej, a potem osocze. I proszę zwrócić uwagę, że jednak nie mógł tego apostoł wymyślić, dlatego że budowa serca wtedy nie była znana. W zasadzie nikt nie znał anatomii, fizjologii i tak dalej, tak jak my dzisiaj znamy. I ta obserwacja wypłynięcia krew i woda jest dowodem absolutnym, dowodem śmierci. Wobec tego, jeżeli Chrystus naprawdę umarł, to jeżeli wstał, to naprawdę z martwych wstał, a nie z letargu. Właśnie tu się fakir różni od przypadku właśnie Jezusowego zmartwychwstania. Ale ja tu daję taki jeden przykład, jak się manipuluje wiarą młodych ludzi i się zestawia właśnie, że to samo w Indiach dokonują fakirzy, co się stało właśnie, co się stało z Jezusem. To jest taki jeden z przykładów, ale cały szereg można by takich dawać argumentów, gdzie się porównuje jedną religię z drugą, nie znając rzeczywiście dokładnie tamtego gruntu.
Siostro i pani Anno, czy sekty to tylko właśnie to odniesienie daleko do Indii, do Dalekiego Wschodu, czy też musimy patrzeć tak bardzo szeroko też na ten problem?
Nie, oczywiście tutaj trzeba patrzeć szerzej.
Są chrześcijanie też.
Tak, są też inne, ale wszystkie łączy właściwie to samo, więc bardzo mają dużo wspólnego. I tutaj siostra o jednej rzeczy nie powiedziała, o której ja chciałam, żeby powiedziała. Mianowicie chodziło mi o te kursy językowe.
Dobrze.
O te kursy językowe. Więc owszem, kurs językowy, ale tekst do tłumaczenia na tym kursie językowym może być różny, prawda? Może to być akurat tekst o charakterze religijnym, sekciarskim, który indoktrynuje, a więc który zachęca, więc może być kurs oczywiście prowadzony przez organizację niby niezależną, ale może być to moment właśnie werbunku. Natomiast chcę jeszcze tutaj wrócimy do tego, muszę troszkę tutaj siostrę przywołać do porządku, bo siostra ma materiały pewne i chcę, żeby to zostało tutaj powiedziane. Mianowicie chodzi o to, że każda sekta ma tak zwane podwójne oblicze. Są to tak zwane właśnie cele deklarowane i cele realizowane. Te cele deklarowane to są w ich statutach, w ich publikacjach, które są na zewnątrz, w wypowiedziach, w wywiadach. Tam oni się przedstawiają jako organizacje.
Bez zarzutu.
Bez zarzutu, które są tolerancyjne, walczą o sprawiedliwość, szczycą się wielkimi jakimiś hasłami, prawda? Walczą z biedą, pomagają wszystkim biednym, biorą udział w wielkich akcjach charytatywnych. Tam też zapraszają właśnie, jeżeli chodzi o tę sferę, zapraszają różne autorytety naukowe, czy gwiazdy filmowe, prawda? Organizują różne konferencje naukowe, gdzie przedstawiają jakieś problemy, rozważane są. Tak jak ostatnio po doniesieniach Rzeczpospolitej o sekcie pod tytułem Podziemny Krąg, prawda? Bo Rzeczpospolita o tym szeroko popisała, który sekta ta w tej chwili organizowała wielkie konferencje międzynarodowe na temat zderzenia cywilizacji. Natomiast jeżeli chodzi o prawdziwe ich cele, prawdziwe cele, one są głęboko ukrywane i są raczej niedostępne. O tych celach, o tym, co się naprawdę tam dzieje, mogą powiedzieć tylko byli członkowie. Oni są byli członkowie, tak.
I rodzice.
I rodzice. Oni są świadkami tego, jak to naprawdę wygląda. I chcę tutaj, to też mówiłam jeszcze wcześniej, ale jeszcze chcę jeszcze raz to przytoczyć. Na przykład przewodnicząca misji Chaitani w wywiadzie, misja Chaitani, która nazywa się także Instytut Wiedzy o Tożsamości, bo to jest cała nazwa, Instytut Wiedzy o Tożsamości, misja Chaitani, na wywiadzie do Kuriera Lubelskiego powiedziała, że jestem zwykłą studentką w Instytucie Wiedzy o Tożsamości i prowadzimy właśnie, można powiedzieć, że jesteśmy rodzajem placówki naukowej, organizujemy seminaria, wykłady, dyskusje. Tymczasem oni są zarejestrowani jako związek wyznaniowy, są sektą, bo to stwierdził sąd. I to wprowadza, taka informacja, która jest publicznie podana, wprowadza wszystkich w błąd. I społeczeństwo, i ludzi młodych, bo oczekują tam, że po prostu tam będą kontynuować studia. I tak niektórzy rzeczywiście z takim przekonaniem często porzucają naukę w szkole czy na studiach i tam rozpoczynają niby naukę. W tej chwili na przykład są już zmienili nazwę, nie tyle zmienili nazwę, tylko otworzyli nowy ośrodek, tak zwaną odnogę, i jest to Centrum Medytacji. Nikt by nie kojarzył ich właśnie z misją Chaitani, gdyby po prostu nie ludzie, którzy stamtąd wyszli i o tym mówią. To samo dzieje się w innych sektach. Poza tym, jeżeli chodzi o normy, następnie wymagania, które są właśnie w sekcie, to też te normy na początku nie są temu człowiekowi młodemu, który wstępuje, przedstawiane, że ty na przykład musisz się wyprowadzić z domu. On, kiedy zaczyna uczęszczać, on o tym nie wie, ale później do tego momentu dochodzi. Ty musisz się wyprowadzić z domu, bo rodzina na ciebie źle oddziaływuje. Ty nie czynisz żadnego postępu duchowego, prawda? I ten człowiek, który już w tej chwili już jest zindoktrynowany, uzależniony, on, aby zrobić taki postęp duchowy, żeby po prostu wspiąć się na wyższy szczebel, on opuszcza dom i przeprowadza się do sekty. Ale on o tym na początku nie wiedział. Więc tu już jest kłamstwo, kłamstwo.
Ja tu chciałabym może w związku z tym, co pani powiedziała, jak bardzo oszukani zostali ludzie, kiedy w 1991 roku przyjechał do Polski, w Warszawie występował pan, który się głosił, że on jest mistrzem duchowym ONZ-u, Sri Chinmoy. Hindus z Ameryki przyjechał do Polski. Nie wiem, czy urodzony w Ameryce już, czy zatrudniony. W każdym razie był taki biuletyn, oczywiście w języku angielskim, gdzie w tym biuletynie było napisane, że tenże Chinmoy, ja tu pozwolę sobie przeczytać, jak on się tutaj reklamował. Było zdjęcie przy Chinmoya z papieżem Pawłem VI. I pisze tutaj tak, że 22 marca w 1972 roku Sri Chinmoy spotkał się z papieżem Pawłem VI i tak papież do niego powiedział, przeglądając jego książki, które papieżowi wręczył, papież tak powiedział, że to nasze spotkanie jest ogromnie ważne. Twoje i moje przesłanie jest takie samo. czyli takie to zdjęcie z podpisem tego, z tym tekstem było umieszczane nawet w gablotkach kościelnych, jak Szyczyn mój miał przyjechać do Warszawy. Tak samo drugie było zdjęcie umieszczone w tych gablotkach, gdzie było napisane, że Szyczyn mój spotkał się również 13 października w 1987 roku z papieżem Janem Pawłem II i że Jan Paweł II niby mu powiedział, że jestem bardzo wdzięczny za twoją wizytę. Niech Bóg błogosławi ciebie i całą twoją kontemplacyjną działalność. Szyczyn mój reklamował swoją medytację przy muzyce. Ale ta muzyka nie była tylko, nie chodziło tylko o dźwięk, bo tam były również słowa. Słowa w językach indyjskich, w zasadzie w sanskryckim było dużo zwrotów do pogańskich bóstw, podczas gdy Polak tego nie umiał ocenić. Te kasety były sprzedawane. Medytacja przy muzyce, no coś niby pięknego, ale za 2 lata później, Szyczyn mój był w 91 roku, a w 1992 roku przyszła do mnie zrozpaczona matka, prosząc, żebym ratowała jej córkę, ponieważ ona właśnie już z domu uciekła, zamieszkała ze Szwajcarem, który właśnie tę sektę Szyczyn moja w Polsce prowadzi. I tak ja ją prosiłam, żeby ona mi to napisała, co ona mówi, że ja chcąc pójść bez habitu, to ja muszę mieć pozwolenie od mojej przełożonej generalnej i dlatego chcę mieć to na piśmie, co ona mówi. I tak mi napisała. Moje zaufanie do papieża spowodowało tragedię. Ona wierzyła, że naprawdę papież jeden i drugi te słowa powiedział, jakie pod zdjęciem były podpisane. Wiedząc o papieskim błogosławieństwie dla reklamowanej w Warszawie medytacji, zgodziłam się, żeby brała w niej udział moja córka. Gdy zorientowałam się, że medytację prowadzi sekta, było już za późno. Sekta popełniła zbrodnię na moim jedynym dziecku. Zrobiła z nieletniej narkomankę, podając jej bez jej wiedzy narkotyki. Zniszczyła osobowość, zniszczyła jej inteligencję i sumienie. Sekta pod moją nieobecność wyprowadziła córkę z mieszkania, wynosząc wszelkie jej rzeczy. Szef sekty, Szwajcar, zamieszkał z nią i nieletnią zdeprawował. Przez wiele tygodni nie wiedziałam, gdzie mieszka i czy jeszcze żyje. Sekta odseparowała ją ode mnie całkowicie i uniemożliwiła nasze kontakty. Ośmieszając mnie przed nią i obrzucając oszczerstwami, spowodowała, że córka nie chce się ze mną kontaktować. Nawet gdy dzwoniłam, będąc ciężko chora, prosząc o pomoc, odkładała słuchawkę. Szef sekty Szwajcar usiłował uprowadzić na zachód córkę, będącą w stanie odurzenia, nie mającą paszportu. Nakłaniał ją do uczestnictwa w organizowanych przez niego koncertach. W trakcie takiego koncertu w Warszawie kilku słuchaczy zachorowało na bardzo ciężkie zaburzenia psychiczne. Szef sekty namówił nieletnią córkę o porzuceniu szkoły na rok przed maturą, oszukując ją, że nie jest potrzebna matura, by odbyć wyższe studia w Szwajcarii i obiecując, że jej tam studia zapewni. Wychowaną w wierze katolickiej, wyśmiewaniem religii katolickiej i oczernianiem Kościoła nakłonił ją do wyrzeczenia się wiary. Zostało stwierdzone, że przywożone z zachodu do Polaków materiały propagandowe sekty są nasycone środkiem silnie trującym, prawdopodobnie narkotykiem. Piszę do siostry z nadzieją, że siostra znajdzie sposób na uratowanie córki oraz uchroni innych przed podobną tragedią. Z Bogiem, podpis matki. Chciałam powiedzieć, że ja się zainteresowałam tą sektą Szyczyn moja i faktycznie miałam pozwolenie chodzenia bez habitu, wchodzenia w te grupy. I co się okazuje, że grupa Szyczyn moja przedstawiała Szyczyn moja jako Chrystusa, jako paruzja Chrystusa, a po drugie obok portretu Szyczyn moja stawiano portret bogini Kali. I znów to jest niestety ze wschodu. Bogini Kali, która jest boginią śmierci, boginią, przed którą się składa ofiary krwawe do dnia dzisiejszego. Składało się również ofiary z ludzi, które są, te ofiary zakazane zostały przez cywilne prawo, wolno zabijać zwierzęta, ale nie ludzi, przed boginią Kali. I tutaj bogini Kali rzeczywiście w porównaniu z innymi portretami bogiń indyjskich jest czarna jak noc. I przed tą boginią Kali śpiewali Czarna Madonno. Opuścili pierwszą zwrotkę, że cięte rysy dwie i że taki zakątek jest, tylko śpiewali refren i żeby się schować w ramiona Czarnej Madony. I to poruszyło ogromnie mnie i wtedy w tej grupie zareagowałam bardzo mocno przeciwko takiemu identyfikowaniu bogini Kali z Matką Bożą. Mianowicie prelegent, zanim zaczęli śpiewać, prelegent argumentował, że tak bardzo podobna jest religia indyjska do naszej, że oni też mają czarną Madonnę, tak jak my mamy, tylko że różnica jest taka nieduża, że oni czczą ją jako, oni czczą boginię, czczą ją jako boginię, a my czcimy jako Matka Boga, ale taka niby, prawda, nieduża różnica, Matka Boga czy bogini, prawda? I to, ja się przyznam, że ja nie lubię zwrotu czarna do Maryi, dlatego że ona naprawdę nie jest czarna. Ona, gdzie się ukazuje, czy w Lourdes, czy w Fatimie, czy nawet teraz, jak o Medjugorje jest mowa, że chociaż to jeszcze nie jest jeszcze udowodnione, że faktycznie tam się ukazuje, ale ona wszędzie jest jasna, ona jest piękna. To jest niewiasta obleczona w słońce. To nie jest czarna. A rzeczywiście, jak chodzi o bogini Kali, to bogini Kali ukazuje się swoim wyznawcom jako czarna. Faktycznie nie w sensie obrazu, ale w sensie postaci. Czciciele bogini Kali mają jej, rzekomo mają jej wizję. Oczywiście w jaki sposób te wizje wywołują i co się kryje za tą postacią, ale wyraźnie powołują się, że oni kontaktują się z tą boginią i że ona jest czarna. I faktycznie na obrazach jest czarna jak noc z białymi gałkami oczu i białkówkami. I dlatego ja dzisiaj protestuję przeciwko określaniu Matki Bożej czarna. Ona nie jest czarna. I w sumie my się nie modlimy do kawałka drewna, który z powodu wieków został rzeczywiście przyczerniony poprzez, że jest starym obrazem, bo ona nie jest czarna. I ja bym proponowała śpiewać Święta Madonna, względnie Piękna Madonna, ale nie czarna. W zasadzie obraz Maryi Częstochowskiej to nie kolor jest ważny. Tam jest ważna twarz, która jest pełna zatroskania. Wyraz oczu to jest wyraz pełen miłości i ogromnej troski. I trzeba tutaj jeszcze dodać, że nawet ojciec Jacques Varlet, który siedział w Tybecie i ćwiczył jogę i tam się doprowadził do, jak on to nazywa, rozwałka osobowości, kiedy już potrzebna była interwencja lekarza. Ale co on ciekawego mówi? Że wtedy, kiedy to ten lekarz go zapytał, kim dla ciebie jest dzisiaj Jezus? To słowo Jezus tak spowodowało jakieś zaburzenie w jego uczuciach, że on się poczuł zdrajcą tego Jezusa, którego był kiedyś wyznawcą. I on powiedział, że miał w Tybecie kiedyś, po tym jak się już jakoś chciał zwrócić do Jezusa, zawrócić z tej drogi, że miał wizję smutnej kobiety i myślał, że to jest jakieś jego projekcja uczuciowa, że to jego matka, bo matka bardzo była tym zmartwiona, że on odszedł od kościoła. Myślał, że to jest po prostu wizja matki, ta myśl o matce. Tymczasem jak był w Częstochowie, powiedział, że to była właśnie ta twarz. Jak odwiedził Polskę, sam to wyznaje, że ku jego zdumieniu to była ta twarz. Właśnie ta twarz zatroskana, a nie czarna. Tu nie chodzi o to. I tutaj my brzydko nazywamy ją Czarna Madonna.
Dziękuję. Dzisiaj rozmawiamy o kłamstwach w sektach. Naszymi gośćmi są siostra Michaela Pawlik i pani Anna Łobaczewska z Ruchu Obrony Rodziny i Jednostki. Podam numer telefonów teraz dla tych, którzy chcą na ten temat rozmawiać. Kierunkowy do Torunia 056, Polska Północna 655-23-55, Polska Południowa 655-23-56 oraz telefony dla słuchaczy z zagranicy 655 23 33 i 655 23 66. Radio Maria, proszę bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria Zawsze-Dziewica.
Teraz i zawsze.
Proszę Państwa, temat jest następujący, o sektach, tak?
Tak, kłamstwa w sektach. Pana imię?
Krzysztof, wiemy z Radio Maria.
Proszę bardzo.
Proszę Państwa, ja mam takie jedno pytanie dotyczące sekty. Nie wiem, goście tam jeszcze są?
Są goście, jest tutaj siostra Michaela i pani Anna.
Proszę Państwa, ja mam takie jedno pytanie dotyczące sekty. Co ojciec sądzi o sekcie na przykład takiej, no nie wiem, czy znanej ewentualnie, czy nieznanej? Kiedyś w telewizji po prostu mówili, taka sekta bodajże chyba Himavanti, czy coś takiego. Czy ojciec słyszał o takiej sekcie?
Siostro?
Nie znam Himavanti.
To jest po prostu, nie wiem, kiedyś na TVN-ie, to czy w Niedowiary takim programie był, czy była taka sekta?
Oni mają masę imion, nazw. Ja bym chciała, żeby pan podał mniej więcej, co głoszą, bo wtedy się zorientuje, gdzie jesteśmy.
Proszę siostrę, co głoszą?
A, Himavati pewnie pana.
Himavati, tak.
O Himavati, nie ma tak. Himavati. Himavati, to jest organizacja prowadzona przez pana Ryszarda Matuszewskiego, który w zasadzie był już w więzieniu, podobno
dokładnie
wypuszczony. Himavati to jest sekta, ale bardzo agresywna i właściwie o kryminalnym zabarwieniu, bo oni deklarują robienie jakiejś czystki, w sensie eliminowania ludzi, którzy przeszkadzają w wyznawaniu czy po prostu nie tylko przeszkadzają, czy nawet jeżeli krytykują, jeżeli nie zgadzają się z pewnymi poglądami. On po prostu szantażuje, że będzie eliminował ludzi, którzy będą jakoś głosić coś sprzeciwnego jego poglądom. Himavati. Ale oni może, to jest ciekawe w tym Himavati. Mianowicie ta grupa, ona się podszywa pod katolickie centrum. Mianowicie jest takie centrum informacji o sektach imieniem Joanny Dark. To centrum przysyłało nam tekst taki, że oni są, zbierają materiały, gdzie działają sekty i że chcą wiedzieć, jak wygląda właśnie możliwość zapobiegania działalności sektom, i dali adres, dali numer poczty, znaczy skrytki pocztowej w Jaworznie, i żeby na ten numer skrytki pocztowej wysyłać informacje o sektach. Prosili, żeby te ulotki ich o Centrum Informacji imieniem Joanny Dark, żeby to w gablotkach kościelnych umieścić. I co ciekawe, Himavati ma właśnie tę skrytkę pocztową w Jaworznie, którą podawali ci ludzie z Centrum Zapobiegania Sektom imieniem Joanny Dark. I co ciekawe, w tych ulotkach, jakoby to było Centrum Informacji o Sektach imieniem Joanny Dark, świętej Joanny Dark, jest podpisany ksiądz Ryszard Matuszewski. Tymczasem to nie jest żaden ksiądz, bo faktycznie Ryszard Matuszewski jest szefem sekty Himavati. Tylko z tych dwóch ulotek, tutaj niby informacja, że istnieje takie centrum informacji, i druga informacja, że działa Himavati, mają takie właściwie serduszko, ten sam kształt ma i jedno, i drugie centrum. I w Jaworznie ta sama skrytka pocztowa to łączy, że to jest ten sam człowiek. Tu się podpisuje ksiądz Ryszard Matuszewski, a tutaj tylko Ryszard Matuszewski jako szef. Więc tutaj jest taki typowy przykład totalnego zakłamania, o czym dzisiaj mówimy. Tak. I to ma orientację, hinduistyczną. On mówi o reinkarnacji i to znów jest właśnie wschodnie.
Dokładnie.
Typu Shiva, Shivaickiego, Shiva Kali, właśnie tutaj. Oni dosyć sobie lekko szafują przelewem krwi. To znaczy na razie to było jakieś pogróżki. Między innymi do wojewody w Częstochowie.
Przecież oni chcieli, nie wiem, Jasną Górę w powietrze wysadzić.
Tak. Ponieważ policja to tropiła, to oni też pisali skargę na policję i odgrażali się. Rzeczywiście terroryzm, to jest jakaś terrorystyczna sekta, bo nawet pan Matuszewski był uwięziony za te pogróżki.
Bardzo dziękuję, panie Krzysztofie. Pozdrawiam serdecznie. Szczęść Boże.
Dziękuję. Szczęść Boże.
Proszę bardzo, Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Proszę, ojca.
Pani imię?
Jadwiga. Ja chciałam właśnie w związku z poprzednią panią, czy to siostra mówiła.
Dzisiaj naszymi gośćmi są siostra Michaela i pani Anna Łobaczewska z Ruchu Obrony Rodziny Jednostki.
Właśnie, tylko tak króciutko powiedzieć, że co dla zmysłów niepojęte, niech dopełni wiara w nas. Ta siostra mówiła, że tam, czy to Pan Jezus prawdziwie zmartwychwstał, czy coś, to już za bardzo głęboko. My powinni wierzyć tak, jak Ojciec Święty nas nauczył. To u Niego właśnie, nie tylko u Niego zresztą, ale to u Niego była prawdziwa wiara.
Tylko kłopot nieraz, Pani Jadwigo, będzie z tym, gdy będziemy właśnie słabej wiary, gdy ktoś też jakoś tak ją obchwieje, można powiedzieć, czy w nas spowoduje, czy pokaże jakiś kontekst, w którym my możemy być i ludźmi, którzy zwątpią, którzy pozwolą na to, prawda, też odejście od wiary, kiedy damy wiarę zupełnie czemuś innemu, co zaprzecza, prawda, miłość do
Jezus robota. Jednak jak Tomasz chciał sprawdzić, to pozwolił się sprawdzić, bo człowiek ma prawo używać rozumu, nie tylko wiary, prawda? To, co Ojciec Święty pani mówi, to proszę przeczytać Fides et Ratio. Radzę pani przeczytać. Rozum i wiara. Te dwie, Ojciec Święty mówi, to są dwa skrzydła. Jeżeli pani podetnie skrzydło rozumu, to pani będzie nie będzie pani szybować, pani spadnie.
I one też na pewno nie mogą być
Nie mogą być przeciwstawne. One się uzupełniają i nie można wykluczyć możliwości dociekania intelektualnego tak daleko, jak daleko intelekt jest w stanie dociekać. Ja mogę udowodnić śmierć, a wiarą muszę przyjąć, że zmartwychwstał mocą boską i teraz jak ta moc wyglądała, to już mój rozum teraz dalej nie sięgnie, ale tyle, ile ja mogę rozumem dociekać, że jednak faktycznie umarł, a nie, że był w letargu, to jest sprawa do udowodnienia, że faktycznie umarł.
Pani Jadwigo, skąd pani telefonuje?
Tak.
Skąd telefon?
I teraz...
Halo, pani Jadwigo?
Tak.
Skąd telefon?
Ja jeszcze chciałam powiedzieć, że co do Czarnej Madony, to ja się zgadzam, bo ja jeszcze, jak dzieci były małe,
boją się czarnej.
Tylko, że też, żebyśmy tutaj kontekstu też tego, myślę,
chodzi o zakłamanie w sektach.
Nie rozwijali, tylko zakłamanie w sektach, ten temat. Bardzo dziękuję. Pozdrawiam serdecznie.
Te sekty, to wiadomo, że kto tam rządzi. To tylko takie nabieracze, to przecież te dzieci biedne, ile poginęło tych dzieci. To tylko się trzeba głęboko modlić.
Pani ma rację. Bez modlitwy nie ma wiary.
Dziękuję.
Faktycznie,
dziękuję bardzo.
Wiara,
pani Jadwigo, jest już godzina pierwsza. Odbieramy następny telefon. Proszę bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Kłaniam się siostrom, które tam są. Siostro, chciałam...
Pani imię?
Bogumiła z Częstochowy.
Prosimy.
chciałam powiedzieć na temat wypowiedzenia się albo po prostu tej pieśni Czarno Madonna. U nas ojciec Paulin, ojciec Królik już nieraz właśnie mówił, że nie powinno się śpiewać Czarno Madonna, że to jest przez Niemców w ten sposób...
Tak, Hitler tak ją nazwał.
No właśnie i też nieraz prosił u nas na antenie w radiu Jasna Góra, żeby ludzie właśnie śpiewali Śliczna Madonno, czy...
Piękna Madonno, Święta Madonno.
Święta Madonno. Właśnie na ten temat tak chciałam tylko po prostu nadmienić, dziękuję, że jednak siostra również ma słuszną rację.
To może w niedzieli zaproponować, żeby ujednolicić, czy śpiewać Święta, czy Piękna, no żeby, właśnie, żeby nie było zamieszania, żeby ludzie śpiewali jednakowo.
No właśnie, że to przez Hitlera, przez Niemców tak, zostało tak po prostu... No,
bo nie,
przezwane, tak
nie mogli zburzyć Jasnej Góry i Hitler podobno był pod wrażeniem, jak wszedł do kaplicy Matki Bożej, że ktoś powiedział, że nawet czapkę zdjął, no, i powiedział, że nie zniszczymy Polaków, dopóki tej czarnej Madonny tak, nie zniszczymy.
Tak,
więc
tak, tak. On że się nawet bardzo dziwował, jak to mogą Polacy modlić się do takiej czarnej, przecież to... Jak to może być Polska Święta Madonna, Matka Boża, jeżeli ona czarna, jeżeli jakaś ona murzynka? No tak to słyszałam, jak opowiadał właśnie w radiu Jasna Góra ojciec Paulin Królik. Bóg zapłać.
No, Bóg dziękuję zapłać. Bardzo, Bóg zapłać. Dzisiaj naszymi gośćmi są siostra Michaela Pawlik i pani Anna Łopaczewska. Temat kłamstwa w sektach naszych rozmów. Numer telefonów kierunkowy 056 Polska Północna 655 2355 Polska Południowa 655 2356 i telefon dla słuchaczy z zagranicy 655 2333 i 655 2366. Proszę bardzo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Słychać mnie, tak?
Słychać.
Proszę ojca, się cieszę, że dodzwoniłem się do tej audycji.
Pana imię?
Daniel, z diecezji Jałowicka.
Daniel?
Tak, Daniel, młody słuchacz Radia Maryja.
Proszę bardzo.
Proszę siostrę, ja mam takie bardzo ważne pytanie. Ja niedawno poznałem kolegę, który jest wyznania kościoła baptystów. I chciałbym się siostry spytać, czy to jest wyznanie chrześcijańskie, jak również chciałbym się spytać siostry, na temat, jakie są pomiędzy kościoła baptystów, różnice pomiędzy kościoła katolickiego, jak również jak można na przykład przeciwdziałać my młodzi, którzy na przykład nie wiemy, jak rozmawiać z takimi ludźmi przypadkowymi, na przykład czy sekt, czy z różnych, już nie mówię o baptystach, czy od różnych tam jakichś innych sektach, jak możemy przeciwdziałać takim sektom. Ja przyjdę na odbiór. Szczęść Boże.
Dziękujemy. Szczęść Boże. Proszę bardzo, siostro.
Jeżeli chodzi o baptystów, to jest, był odłam, prawda, chrześcijaństwa baptystów, ale dzisiaj występuje również sekta pod nazwą niby baptystów. To jest już pseudo baptystów, tak jak jest sekta chrześcijanie, prawda, niby chrześcijanie, a w zasadzie Chrystusa już nie uznają na przykład za Boga. Więc trudno nazwać chrześcijanie. W każdym razie istnieje taka sekta, bo przynajmniej pani pewna, która szuka swojej córki, córka nie chce się kontaktować z matką i zachowuje się tak, jak się zachowują ludzie w sektach. Zarzuca matce, stawia zarzuty, które w zasadzie są nieuzasadnione. Została tak indoktrynowana przeciwko matce, że po prostu znienawidziła matkę. Także ja nie wiem, jak pana kolega, czy tam znajomy, czy jest w odłamie baptystów, którzy są takim odłamem, w zasadzie tak jak i protestanckie kościoły, prawda? Oni nie uznają władzy kościoła. Pewne sakramenty mają wyeliminowane, kładą duży nacisk na chrzest święty i na tym pozostają, więc oni...
Na chrzest i na Biblię.
Na Biblię. Prawda, tak, tak, tak jak każde protestanckie odłamy. Natomiast nie mają już tam, nie wierzą w obecność, w żywą obecność Jezusa w Eucharystii. Również jeżeli chodzi o sakramenty kapłaństwa, no to nie mają tego sakramentu kapłaństwa. Nie ma sakramentu bierzmowania jako sakramentu, bo tam oni się na Ducha Świętego powołują, czy na działanie Ducha Świętego, ale sakramentu jako sakramentu nie mają. Także jeżeli chodzi o tych autentycznie, że tak powiem, odłam chrześcijański, oni się nie maskują i nie działają destruktywnie, to znaczy nie izolują swoich wyznawców od kontaktów z rodziną, nie działają destrukcyjnie. Natomiast inni, którzy też on się nazwali baptystami, ale są nie tymi otwartymi baptystami, tylko są zamaskowanymi i są w zasadzie sektą, która eksploatuje ludzi, izolując od rodziny.
Proszę bardzo, Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Ja bym prosiła, czy można się coś więcej dowiedzieć, jeśli chodzi o sekty, które się podszywają, albo może są jako yoga, jakby stały jako zajęcia jogi. I czy ewentualnie można by jakiś numer kontaktowy z siostrą, że na przykład może nie dzisiaj się skontaktować, ale czy mogłabym jutro i osobiście porozmawiać. Mam pewien problem w rodzinie, także...
Pani imię?
Anna.
Pani Anna. Mhm. Czyli sprawa jogi, tak?
Tak, bardzo bym prosiła. I jeśli, czy siostra słyszała, czy druga pani...
Proszę panią, jeżeli chodzi o jogę, to nawet trudno to kojarzyć z tą...
Tylko, że jeszcze może...
Jeszcze jedno pytanie zadać, jakby się rozłączyła i słucha na antenie. Jeśli chodzi o rebirthing.
Rebirthing, tak.
Dziękuję. Jeszcze, czy można ten, nie wiem, jakiś numer kontaktowy?
Kontakt, to myślę, że też nasi goście podadzą. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
Szczęść Boże.
Jeżeli chodzi o jogę, to trudno powiedzieć, że ludzie, którzy wprowadzają, powiedzmy, kursy jogi, że to już sekta jakaś, dlatego że kursy jogi zostały rozpowszechnione niezależnie od sekt, chociaż na tych kursach jogi do sekt się werbuje. Dlatego że w zasadzie na kursach jogi to bardziej widzę eksperymentowanie na ludzkim mózgu niż działanie sekty jako sekty. Mianowicie na kursach jogi eksperymentuje się rytmy oddechowe, zmienia się tempo oddychania. Proszę zwrócić uwagę, jakby nie zwał daną jogę, bo są różne, prawda, nazwy jogi, prawda? Jest Hatha yoga, jest Utta yoga, jest Raja yoga, Gnana yoga, Bhakti yoga, jest cały szereg, Laya yoga, Linga yoga są, prawda, ale jakbyśmy nie nazwali,
tylko, że,
no, to jest interwencja w fizjologię oddychania. Więc jeżeli... Chociaż wszyscy myślą o ćwiczeniach, że to są ćwiczenia, ale to są ćwiczenia, które wchodzą już... Jeżeli ja tylko staję na głowie, powiedzmy, czy mostek robię, no to są ćwiczenia, faktycznie fizyczne ćwiczenia. Ale jeżeli już zmieniam oddychanie, to znaczy zmieniam dostarczanie tlenu do mojego krwiobiegu, a tlen jest konieczny również do funkcjonowania mojego mózgu. Więc albo go będzie za dużo, przetlenienie, albo go będzie za mało i będzie dużo dwutlenku węgla we krwi. I to by nie miało wpływ na działanie mózgu. I tutaj się robi eksperymenty na mózgu, właśnie na tych różnych ćwiczeniach jogi. Druga sprawa, wszystkie kursy jogi będą powoli wprowadzać wegetarianizm, argumentując, że spożywanie mięsa obciąża duchowość, że zanieczyszcza i tak dalej. Używają takiej terminologii w zasadzie nieuzasadnionej, ale ludzie, którzy to słuchają, nabierają przekonania, że faktycznie wegetariańska dieta jest jakoś uszlachetniająca. Więc to już jest zabobon, bo wyraźnie Jezus mówi, że nie to, co do ust wchodzi, kala człowieka, a więc nie mięso kala, tylko to, co z ust wychodzi. Bo człowiek kłamie, przeklina, oczernia innych, to kala człowieka. Mamy zupełnie inne podejście do spraw czystości lub nieczystości duchowej. Również święty Paweł pisze, że sprawa duchowa to nie sprawa jedzenia czy picia, ale to łagodność, cierpliwość, pokój, miłosierdzie i tak dalej. To jest sprawa ducha. I więc już wykrzywia się pojmowanie duchowości poprzez wpajanie uczestnikom jogi, że będzie na wyższym poziomie duchowym, jeżeli będzie jaroszem, czy tak. Dalej, będzie interwencja w spoczynek, jeżeli chodzi o ilość snu. Powoli na tych kursach jogi będą wprowadzać pojęcie takie jak medytacja i relaksacja. I na kursach jogi będzie również praktykowana mantra. Teraz, co to jest mantra? To jest powtarzanie jakiegoś słowa lub zdania, które nie zwracają uwagę na treść, tylko chodzi o rytm, o dźwięk. I to jest coś takiego jak kołysanka. Jeżeli na przykład dziecko płacze, jest niespokojne, matka zaczyna kołysać i no i dziecko się ulula, prawda? To powtarzanie mantry przez wiele godzin ma na celu stłumić działanie kory mózgowej. Jest powiedziane, że dochodzi się do czystego umysłu, ale czystość to nie w sensie moralnym, że na przykład jakieś brzydkie myśli mi nie nachodzą na myśl, tylko czystość to kompletna pustka i buddyści otwarcie mówią pustka, trzeba się doprowadzić do pustki, pustki myślowej na korzyść działania podświadomości. Jeżeli ja stłumię działanie kory mózgowej poprzez właśnie mantrę, moje podkorowe warstwy mózgu funkcjonują spontanicznie, bez kontroli, bez cenzury kory mózgowej i dochodzi do reakcji spontanicznych. Będą ci ludzie płakać, wyć, targać się za włosy i tak dalej. Dochodzi do jakiejś reakcji i potem dochodzi po tych takiego jakiegoś wyeksploatowania swojej energii czy wykrzyczenia się, dochodzi do takiej relaksacji, takiego, człowiek jest wypompowany, ale rzeczywiście później jest wyciszony, bo się wyładuje. Ale to nie jest, rzeczywiście to nie jest doskonalenie duchowe. Jakkolwiek by ktoś nazwał tak zwane ćwiczenie dynamiczne, kiedy ci ludzie się wykrzyczą, wyszaleją, dochodzi później do ciszy i oni powiadają, że oni przeżywają jedność kosmiczną, bo ten człowiek jest tak wyeksploatowany, że zmęczony, stłumioną ma korę mózgową, że on nie wie, co się z nim dzieje. Dochodzi się do takich stanów. Oczywiście kursy jogi, które są wprowadzone w szkołach, na razie nie prowadzą do takich ekstremalnych wyników. Na razie się to oswaja ludzi z tym słowem i, że tak powiem, znów na zasadzie zalotów, na zasadzie uwodzenia. I chciałabym tutaj jeszcze zwrócić uwagę na mantrę, którą się porównuje do różańca. I to jest znów wielkie nieporozumienie. Na przykład w Lublinie wiem, że tam ta sekta Misja Czajtani, kiedy była taka grupa, gdzie lider mówi, żeby przynieśli różańce. I te różańce mieli rozmontować i ułożyć w innej kolejności te paciorki. I że będziemy mieć takie różańce, prawda? Będziemy powtarzać Hare Rama, Hare Krishna, Hare Hare, Hare Hare. Tak jak oni powtarzają Zdrowaś Mario. Oni czczą Boga w taki sposób, my będziemy czcić w taki. W sumie mantra ma tłumić myślenie, a mnie różaniec ma rozwinąć myślenie. Ja mam odmawiać różaniec, rozważając tajemnicę różańca i żeby nie wpaść w trans i nie wpaść w rutynę, ja w każdym dziesiątku różańca zmieniam treść tajemnicy, rozważam nową tajemnicę i ja w sumie, jak odmówię cały różaniec, ja rozważam historię zbawienia, począwszy od zwiastowania, od wcielenia się Boga, aż do odkupienia, zmartwychwstania i do zbawienia pierwszego człowieka, jakim była Matka Jezusowa, z ciałem i duszą zbawiona. która była tylko człowiekiem, nie była, prawda, Bogiem.
Dziękuję. Siostra, tutaj pani Anna się pytała, no yoga i ten rebirthing.
Więc jeżeli chodzi o rebirthing, to są ćwiczenia podobne jak na jodze, ale ja ostrzegam przed rebirthingiem, bo dowiedziałam się, że stosuje się środki dopingowe takie jak LSD. Rebirthing to znaczy odradzanie. Pani Winnicka prowadziła na Żoliborzu w Warszawie kursy rebirthingu po powrocie, po 3-miesięcznym pobycie w Indiach i argumentowali niektórzy, że faktycznie czuli się odmłodzeni. A osoba, która w tym dosyć głęboko była zaangażowana, mi mówi, że w rebirthingu stosuje się LSD. LSD jest środkiem syntetycznym, to nie jest wyciąg z jakiejkolwiek rośliny czy grzybka, ale syntetycznie osiągalny lizerg sauredyltylamid, dlatego się nazywa LSD, nazwa. Kwas lizerg, dietylamid kwasu lizergowego. Ale to się, oni, ludzie, którzy używają tego środka LSD, tego kwasku, bo to jest kwasek, nazywają to League of Spiritual Development, Liga Duchowego Rozwoju. Więc właśnie znów to jest to zakłamanie, o którym my dziś mówimy. Więc przy pomocy LSD, które jest środkiem halucynogennym, przy małej dawce człowiek ma, znaczy doping jest dla mózgu, który ożywia wyobraźnię i potrafi doprowadzać do różnych iluzorycznych doznań. W małej dawce podnosi nastrój i ktoś ma poczucie, że rzeczywiście jak gdyby się odrodził, co jest oczywiście wielkim złudzeniem.
Dziękuję. Proszę bardzo, Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Ja dzwonię z Warszawy, mam na imię Zofia. I chciałam zapytać, czy jestem na antenie?
Tak, jest pani na antenie.
Chciałam zapytać siostrę Michaelę, co to jest Stowarzyszenie Edukacyjne Miszy. Jest to stowarzyszenie, które się w Warszawie dość intensywnie chyba rozwija. Organizują pod pozorem kursów, wyleciało mi z głowy.
Językowych to, czy...
Nie.
Nowy twór, bo ja...
To są nie yoga, a...
Sahaja yoga.
Walki.
Karate.
Właśnie, pod pozorem karate organizują w placówkach kultury, w szkołach również i zetknęłam się z tym między innymi w Ursusie.
Ćwiczenia zenu.
Proszę?
Ćwiczenia zenu.
Tak, i prowadzą turnusy edukacyjne w okresie lata, 12-dniowe. I tu widzę w Mielnie, w Mogilnie, na Mazurach. I zapewniają tutaj i opiekę, i czterokrotne posiłki dziennie, i opiekę lekarską, i naukę języków obcych. I koszt takiego turnusu kosztuje 950-920 zł i mamy zapisują swoje pociechy na te kursy.
Proszę panią, ja nie znam ich programu. Dokładnie, to jest coś nowego, co się tworzy. Trzeba by mieć ich materiały i ludzi, którzy na tym kursie byli, relacje tych ludzi.
No, to jest dosyć trudne, bo oni są bardzo, sami ci organizatorzy, są bardzo uprzejmi, ale jednocześnie ostro jakoś tak się ustosunkowują do osób rozmawiających. Natomiast rozmawiałam z taką jedną z mam, to potraktowała mnie jako osobę wręcz niedorozwiniętą. Także jest to, ja mogę, nie wiem czy można podać, tutaj jest adres podany tego stowarzyszenia na ulotce.
To później myślę, będzie to możliwe. Bardzo dziękuję pani Zofio.
Dziękuję serdecznie i wszystkiego najlepszego.
Szczęść Boże.
Ja bym chciała to bliżej znać, bo to coś nowego jest. Bo jeżeli chodzi o sekty, to oni, jeżeli się pewną sektę, że tak powiem, podglądnie od strony kulisowej, oni zmieniają nazwę. I wtedy ta nazwa już wydaje się, że to jest coś innego, coś nowego, a powiedzmy ta sama...
I tworzą te odnogi właśnie.
Te odnogi.
Odnogi, i które działają pod innym szyldem, a tylko dla wtajemniczonych jest wiadomo, że są powiązani z tą właśnie, z tą macierzystą sektą.
A mnie też proszono nas o jakiś kontakt, ja nie wiem, czy adres na ruch ten obrony rodziny jednostki, czy tutaj kontakt do siostry?
Znaczy do mnie i do siostry. Do mnie i do siostry. To podamy chyba...
Kalinowska ma tak. naszą komórkę. Jedna z członków, znaczy współpracowników ruchu ma komórkę, na którą my prosimy o kontakty. Jeżeli trzeba, ona wtedy do mnie kieruje.
To jest komórka w ogóle stowarzyszenia.
Dobrze. I ten numer telefonu?
Tak, ja ją zaraz tutaj odszukam w mojej komórce. Masz zapisaną komórkę do Kalinowskiej? Bo ja mam w komórce zapisaną jej numer.
Dobrze, więc w momencie ktoś ten kontakt podamy. Ja przypomnę, że naszymi gośćmi są siostra Michaela Pawlik i pani Anna Łobaczewska z Ruchu Obrony Rodziny i Jednostki. Telefony do nas, temat kłamstwo w sektach, kierunkowy 056 Polska Północna 655-2355, Polska Południowa 655-2356 i dla słuchaczy z zagranicy 655-2333 i 655-2366. To może powiem o tym kontakcie z Ruchem Obrony Rodziny, jednostki. I wtedy też można skontaktować się z siostrą Michelą. Telefony komórkowe to będą 0603 970 647. 0603 970 647. I drugi telefon 0691 888 624. 691 888 624. W Warszawie kontakt ulica Anieli Krzywoń 6 przez 124. 6, mieszkania 124. Proszę bardzo, Radio Maria.
Będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Kłania się Mirka z Łomianek. Siostra Michaela w Łomiankach była kilka razy. Miałam to szczęście, że byłam słuchaczką i wykładów. I zawsze, jak zawsze, jest wspaniała. I chciałam powiedzieć, no to jest takie świadectwo, że był wykład w Instytucie Studiów nad rodziną. Biskup Stefanek się przysłuchiwał. Zresztą młodzież była wspaniała, zasłuchana w słowa siostry. I na końcu biskup Stefanek tak pięknie podziękował siostrze. Powiedział, że jeszcze się nie zdarzyło w naszej uczelni, żeby ktoś wykładał Biblię, a jednocześnie śpiewał, tańczył i grał przy wykładzie. Jeszcze chciałam siostrę Michaelę zapytać, czy to prawda, że Hare Krishna zbierał pieniądze, ponad 2,5 tysiąca marek zachodnich na dzieci w Indiach, a przeznaczył tylko chyba tam 2 tysiące marek i była sprawa w sądzie niemieckim.
Dawała. Ale no, to nie jest tylko jedyny przypadek takiego oszustwa.
Dlatego, no tak,
że
tak.
To ale jest... Proszę panią, skąd to wypływa? Ja chciałabym wyjaśnić, jak oni argumentują. Z ludzi z Hare Krishna, konkretnie ich założyciel tak argumentował, że wszystko, cokolwiek mamy, to jest własnością Kryszny, a nie nasze. Ignoranci o tym nie wiedzą i mówią, mój dom, mój ogród, moja działka, moja plantacja. Wszystko to jest Kryszny. Ignoranci tylko myślą, że to jest ich. I teraz oni jako czciciele Kryszny wiedzą, że wszystko należy do Kryszny. I Krysznie to należy oddać. I jeżeli on przyjdzie do ignoranta i powie, daj ileś tam złotych, czy tam marek, czy tam na budowę świątyni Kryszny, to on mi nie da. Bo on jest ignorant i on nie wie, że to się Krysznie należy. Wobec tego trzeba postępować tak jak z dzieckiem. Tak jak na przykład dziecku. Jak dziecko ma nóż, rodzice chcą zabrać ten nóż, to nie powiedzą oddaj nóż, bo dziecko nie da. Tylko coś tam właśnie muszą skręcić, że zakręci, że dziecko ten nóż odda, bo coś innego za to dostanie, czy coś takiego. I tak musimy z ignorantami postępować. Musimy podejść, że słuchaj, jestem ubogim człowiekiem, zbieram na ubogich, ratujemy życie czyjeś i daj parę groszy. I ten ktoś da, a my to pieniądze oddamy Krysznie. Bo tamten jest ignorant, prawda? Więc właśnie na tej zasadzie oni mają metodę takiego oszustwa, które w ich światopoglądzie jest inaczej interpretowane. Nie, że oszustwo, tylko że my jesteśmy ignoranci i po prostu oni dla dobra nawet naszego, bo jeżeli oni od nas wyłudzą te pieniądze, a dadzą na budowę świątyni Kryszny, to w zasadzie my na tym zyskujemy, bo te nasze pieniądze będą tam tego Krysznę czcić. Dzięki naszym pieniądzom. Więc jak gdyby to oszustwo nas nie krzywdzi, tych właśnie ignorantów, do których nas zaliczają, którzy nie jesteśmy czcicielami Kryszny. Więc, i to jest prawdą, co pani mówi, bo to prasa niemiecka podawała i ja to nawet dostarczałam kserokopię tego pisma, którego w tej chwili nie mam przy sobie, ale w moich dokumentach mam.
I dlatego też czciciele Kryszny, więc wtedy, kiedy właśnie w pismach mówi się o tym, że jeżeli kłamią i jest to kłamstwo dla Kryszny, to wtedy nie jest to kłamstwo. Oni są jakby rozgrzeszani. I tutaj trzeba jeszcze zwrócić na tą uwagę, co się staje z pojęciem kłamstwa i takiego, no powiedzmy, grzechu.
Oszustwa
i grzechu. Więc ten człowiek, który kłamie dla dobra Kryszny i to nie jest kłamstwo, czyli u niego jakby przesuwa się pewna norma moralna. On po prostu, te normy moralne są, zaczynają być zmieniane i zaczyna inaczej postrzegać swoje czyny.
Tak, ta ostatnia książka siostry Michaeli, Nie dajcie się zwieść różnym i obcym, jest wspaniała. No, czytają to młodzi ludzie i starzy, wszyscy są zachwyceni siostrą.
Dziękuję.
Pozdrawiam, szczęść
Boże. Pozdrawiam
Boże.
Panią również i całych wszystkich moich słuchaczy.
Dziękujemy, szczęść Boże.
Dziękuję, szczęść Boże.
Proszę bardzo, Radio Maria.
Tak. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Bardzo serdecznie witam siostrę Michaelę i ojca tutaj służącego nam wszystkim. Bożenna Maria Zdańskiego. Ja jeszcze raz siostrze chciałam podziękować za te wszystkie, całą działalność, zarówno tę na żywo i za te napisane rzeczy. Bardzo to jakoś tak pozwala nam budować duchowość. I w związku z tym, że chciałam zadać jedno pytanie, ale ponieważ nie spodziewałam się, że będzie po północy audycja i zajęłam się czym innym i teraz dopiero włączyłam, więc jeśli takie już pytanie padło, no to w związku z tym proszę nie zajmować anteny i ja nie będę oczekiwać odpowiedzi. Natomiast jeśli nie, to bym prosiła. Chciałabym tutaj poruszyć taką sprawę, która swego czasu budziła bardzo dużo emocji pozytywnych i muszę przyznać, że ja też byłam bardzo za tą inicjatywą. Mianowicie chodzi o ruch Maitri, który był propagowany w kościołach. Zresztą były całe akcje przeprowadzane nas po prześwięce, zbierane pieniążki. Ja swego czasu też wspierałam, ale potem okazało się, że tak jak teraz wiele spraw się odkrywa, wiele tak zwanych szlachetnych inicjatyw ma zupełnie inne podłoże, podłoże jakiegoś powiedzmy właściwie zamataczenia i zupełnie jakieś inicjatywy, powiedziałabym, niebożej. I tutaj dowiedziałam się, czytając właśnie ostatnie te siostry pozycje, że okazały się jakieś olbrzymie nadużycia i za tym kryje się, wcale nie kryje się, powiedzmy sobie, nauka, doktryna Kościoła katolickiego i nasze prawdy wiary. Mało tego, spadł mi swego czasu właśnie obrazeczek z wizerunkiem Kryszny, też podpisany i wydany przez ruch Maitri. Bardzo chciałabym parę słów na ten temat usłyszeć, jeśli już takiego pytania nie było. Jeśli tak, to przepraszam i z Panem Bogiem.
Dziękujemy. Dziękuję z Panem Bogiem.
Proszę Panią, ta sprawa, jeżeli Pani powołuje się na moją książkę, ja tam bardzo szeroko ten temat rozpracowałam. Mianowicie to, co się mówi o tych właśnie podwójnych jakby drogach. Ja bym chciała zwrócić uwagę ogólnie na same pojęcia. Słowo Maitri jest pojęciem sanskryckim, które oznacza tyle co miłość czy współczucie, ale to jest pojmowane jako kosmiczna energia, czyli to jest rozumiane bardziej właśnie w kategoriach mechaniki, czy jakby ciążenia jednej istoty do drugiej. Nie to, co my mamy w słowie caritas. Na przykład słowo caritas rozumiemy jako miłość, ale miłość, która niesie pomoc, ale jako akt woli. Nie, ja jeżeli zawijałam rany trędowatym, to nie dlatego, że miałam ogromny sentyment do tej rany, czy jakiś pociąg emocjonalny, jakiś afektywny tutaj motyw, że mnie do tej pracy jakoś pchała jakaś energia. Tylko ja to robiłam, ja miałam tutaj akt woli, nie przez to, że mi to było, sprawiało przyjemność, bo to mi przyjemności nie dawało, jeżeli chodzi o czyszczenie ran trędowatych ludzi. I nie uczucie jako uczucie, tylko po prostu wola moja i świadomość, że to jest mój brat, który cierpi, ja mu mam pomóc, bo tak właśnie uczył Jezus. I tutaj już właśnie wprowadzenie tego słowa w miejsce słowa caritas, bo często się to w Polsce podawało jako pojęcie zamienne, to już było jakieś przekłamanie. Teraz trudno powiedzieć, na ile ludzie, którzy to wprowadzili, na ile byli świadomi. Ale a propos tego właśnie obrazka Kryszny, to faktycznie ja się najpierw z tym obrazkiem rzeczywiście zainteresowałam, dlatego że gazetka to był był pierwszy numer ruchu Maitry, pierwszy numer gazetki pod tytułem Wspólna Radość. I w tej gazetce, pierwszy numer tej gazetki było powiedziane, że ja pozwolę sobie przeczytać, bo akurat przy innej okazji chciałam tu inny tekst tej gazetki wziąć, ale a propos introdukcji i wprowadzenia pojęcia Kryszny. W gazecie Wspólna Radość, w winetce tego pisma postać Kryszny. Tak było napisane. W pierwszym numerze 23 listopada 1980 rok. Pismo ruchu wymiany z krajami trzeciego świata. Teraz co wymieniali na co, to ja tam w książce podaję, więc pewno pani to sobie przeczytała. Ale tutaj dam, a propos tej postaci Kryszny, o której tutaj też i misja Chaitani mówi i tak dalej. Pisze tak. Optymizm chrześcijański znajduje swoje źródło w życiu, śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa. Każda radość w naszym życiu staje się pełna dopiero wtedy, gdy przeżyta jest w łączności ze Zbawicielem. Pięknie, prawda? Dzięki wierze w zmartwychwstanie zdobywamy dystans wobec własnego życia i względem samego siebie. Radość ta nie znosi samotności lub wyłączności. Wspólnie przeżywana jest w nią nieodłącznie wpisane, wspólne przeżywanie. I teraz przy okazji tej właśnie radości nie chcemy naszej gazetce nadawać żadnej szczególnej linii. Pragniemy tylko więcej miejsca poświęcić ludziom, których wybraliśmy. I postać Kryszny grającego na fujarce, ja tu cytuję, postać Kryszny grającego na fujarce została włączona do części tytułowej z tej przyczyny, że wyraża radość. Oczywiście tu dodają dalej, że nie należy Kryszny przyrównać do Jezusa, ani dopatrywać się jakiejś egzotyki. Jest to tylko jedna z wielu możliwych ilustracji tytułowej. Ale chodzi o radość. Jaką radość niósł Kryszna grający na fujarce? Proszę Państwa, Kryszna, który grał na fujarce, w literaturze indyjskiej jest tak powiedziane, że Kryszna był takim właśnie niesamowitym uwodzicielem kobiet. Żadna kobieta nie była w stanie mu się oprzeć. I jest taka historia, że Kryszna jako młodzieniec, on był pasterzem, zanim został później królem, i skradał się, gdy była noc księżycowa, skradał się do Gaju, w okolicy, gdzie były domy wieśniaków i grał na flecie, na fujarce właśnie, na flecie grał. I dziwne było, że właśnie ta muzyka budziła miłość w sercach kobiet. Napisane jest, że wibracje miłości w sercach kobiet. Budziły się kobiety, a panowie sobie spali. I te kobiety wstawały i rwały do Gaju i uwielbiały Krysznę, otaczały go wieńcem, śpiewały, uwielbiały i ogromnie go pożądały. I Kryszna oczywiście jako Bóg, on nie miał pożądań jakichś takich, nie miał jakichś cierpień z pożądliwości, ale patrząc na te kobiety, które cierpiały pożądając jego, napisane jest, uszczęśliwiał je bardziej niż ich mężowie. No i one oczywiście bardzo szczęśliwe wracały do swoich domów. No i oczywiście mężowie o niczym nie wiedzieli, bo to była noc. Żonusie się kładły spać. No i rano oczywiście rodzina wstawała o niczym nic nie wiedząc. A więc ta radość grania na fujarce jest właśnie bardzo specyficzna w literaturze indyjskiej. Oczywiście na ile ci, którzy wprowadzili do winetki postać Kryszny, jak daleko byli świadomi, ale dziwne, że właśnie o tej radości i fujarce tutaj wspominają.
Dziękuję. Proszę bardzo, Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Proszę siostry, ja chciałam spytać.
Pani imię?
Teresa z Wielkopolski, z Duny. Ja chciałam siostry spytać, czy siostra wie o grzybku jagów hinduskich wyhodowanych przez mnichów tybetańskich. Coś na ten temat może...
Ale grzybki, to jest właśnie tak. Wyciąg. Są grzyby, które dają, tak jak u nas z makówki, tak. wyciąg z zielonej makówki daje opium, to tak samo jest wyciąg grzybków, tak. Taki kwasek, który właśnie podobnie jak LSD działa bo LSD jest syntetycznym związkiem, ale właśnie na jakoś chemicznie, prawda, nie pamiętam dobrze wzoru chemicznego, ale właśnie te grzybki dały, wyciągi tych grzybków powodowały właśnie takie halucynogenne działanie i wywoływały stany takiej ekstatyczne, stany iluzoryczne. I stąd ci ludzie wchodzili w rodzaj transu. I to u szamanów było praktykowane, w Tybecie praktykowane właśnie ten kwasek z grzybka.
To raczej tego nie stosować, prawda?
No, nie radzę.
Nie radzę, no dobrze. Grzybków. Bo się wszystko, ja to dostałam od kogoś, ale ja już tego, ja to mam chyba, ja wiem, z 3 tygodnie, ale ja nie stosuję, bo mówię tak, najpierw się muszę dowiedzieć. No, i to robię i wylewam, bo to się zalewa mlekiem, no to od razu jutro wyleję wszystko, dzisiaj jeszcze właściwie.
To znaczy, no, proszę panią, tak? Ja teraz nie wiem, na ile to są te grzybki, o które ma pani, na ile to są właśnie te grzybki, które tamci używają w celach rytualnych.
Pani tu pisze tak,
czy te same grzybki przysłali pani, czy to po prostu inne grzybki?
No, które, mi to nikt nie przysłał.
Które są ani...
Bo ja to dostałam z rodziny od kogoś, bo ktoś tam, nie wiem, od kogoś...
Ale tak, ktoś tam jest w Tybecie? Z
rodziny? To właśnie ktoś przywiózł, a to niby pisze, że to ta osoba, która to przywiozła, to ona zachorowała na raka i ona jest z Gliwic.
No może jakieś inne grzyby, bo przecież są różne grzyby, ale są i takie grzybki, które mają...
Żeby nie było tak, jeden drugiemu,
no
prawda?
Właśnie, o to,
to
chodzi.
Tak jak, ja proszę panią, jak jest muchomor i jest borowik,
no
prawda?
Właśnie, o to chodzi.
I teraz dziękuję. Z muchomora wyciąg będzie trujący,
dziękujemy pani Tereso. Dziękuję, szczęść Boże. Proszę bardzo, Radio Maria.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Janusz z północnej Polski. Ja z dużym zaciekawieniem się przysłuchuję tym rozmowom i chciałbym zadać takie pytanie, żeby, nie wiem, w jakoś możliwie najkrótszy sposób wyjaśnić, jaka właściwie jest różnica między medytacją czy kontemplacją tą wschodnią, a tą, która jest w chrześcijaństwie, bo przecież w naszej religii tak samo. No, nie wiem, święty Jan od Krzyża, czy jeszcze inne osoby, no, różne mistyczne doświadczenia świętych. No, prosiłbym o krótką jakąś taką odpowiedź, jaka właściwie jest taka ta różnica. Może ja przejdę na odbiór. Dziękuję.
Dobrze,
bardzo.
Dziękujemy panie Bogiem. Z panem Bogiem.
Proszę pana, właśnie tu jest medytacja chrześcijańska, zmusza mnie do myślenia. Ja przede wszystkim, jeżeli chodzi o takie podstawowe etapy medytacji, ja pierwsze muszę sobie uświadomić, z kim chcę wejść w kontakt. Ja i Bóg. Ja mam stawać w obecności Boga. Więc już jest ja i Bóg.
Mówimy też tutaj o tej relacji osobowej, prawda?
Osobowej. Ja między mną i Bogiem. Dalej. Ja muszę mieć jakiś temat. Albo będę miała temat, w którym ja będę rozważać doskonałość Boga, czy Jego miłosierdzie, czy Jego świętość, czy rozważać Jego wolę w stosunku do mnie, czy ja rzeczywiście tę wolę pełnię, bo ja na przykład biorę sobie rozdział z mojej konstytucji zakonnej, na którą ślubowałam, że będę realizować. I teraz ja w czasie właśnie tej modlitwy, w medytacji, kiedy ja staję w obecności Boga, ja przyglądam się sobie w świetle, w obecności Boga, w świetle jakby wzroku Boga, czy ja rzeczywiście wierna jestem temu, co ślubowałam. Jeżeli nie jestem wierna, to dlaczego? I teraz jak w takim razie poprawić się, żeby być wierną? Postanowienia robię na końcu. I jeszcze proszę Boga o to, żeby mi pomógł wykonać to postanowienie. Więc ciągle ja jestem w relacji, ja i Bóg, i w uzależnieniu od Boga. Ja mam świadomość mojej zależności od Boga. Bez łaski Bożej nie można się zbawić, prawda? Łaska Boża jest zupełnie koniecznie potrzebna, mamy przekonanie. Natomiast jeżeli mamy medytację wschodnią, ci ludzie mają dojść do tak zwanej pustki, czyli mają zawiesić myślenie. Dokładnie jest na przykład powiedziane, że jeżeli ktoś wchodzi w medytację, to to nie może mieć treści jakiejś, czyli musi mieć jakiś goły punkt tylko. Zawiesić wzrok na tym punkcie, żeby nie mieć jakiegoś obrazu, jakiejś wyobraźni i tak dalej. Napisane jest na przykład u Patanjalego i w jego komentarzach, jest w tych relacjach właśnie tych ćwiczeń medytacyjnych, jest napisane, że najlepiej koncentrować się na, no na przykład na szczycie swojego nosa albo pępek, który nie zawiera treści. Stąd jest takie nieraz powiedziane pępkiem, prawda? Jesteś pępkiem świata. Bo żeby zawiesić myślenie na korzyść wejścia w podświadomość, na korzyść potem wejścia w trans, które mnie mantra ma mi pomóc. I to we wszystkich medytacjach wschodnich będzie jakiś rodzaj mantry. Na przykład buddyści falenicy mieli kiedyś takie ćwiczenia, gdzie powtarzali słowo nie wiem. Nie wiem, kim jestem, nie wiem. Po prostu zaprzeczyć wszystkiemu, co do tej pory było mi powiedziane, że jestem Polakiem, że jestem kobietą, że prawda, mieszkam tu czy tam, że jestem córką takich czy innych rodziców. To wszystko jest nieprawda, bo ty jesteś duszą. Dzisiaj, prawda, jesteś kobietą, prawda, ale wczoraj mogłeś być zającem na przykład, czy powiedzmy ślimakiem. Więc nie wiem. Wszystko, co do tej pory wiem na temat siebie, bo to jest wiedza na temat mojego, prawda, cielesnego egzystowania. Ja wszystko to jest, trzeba wyrzucić ze świadomości swojej, nie wiem, wyrzucić i dopiero wchodzić w swoją jaźń. Jestem, powiedzmy, cząstką Boga. Ja jestem cząstką Boga, czy jestem Bogiem. W mojej głębi jest ta pierwotna istota, zanim świat był, to ta energia była i ja teraz jest, tą energię zawieram w sobie. Ja mam odkryć boskość samej siebie. To jest zupełnie inna różnica. Ja w medytacji chrześcijańskiej ja dochodzę do wykrycia majestatu Boga i poczucia, że jestem zerem w porównaniu z Bogiem. Od Niego mam życie, Jemu zawdzięczam możliwość zbawienia, Jemu zawdzięczam wszystko, czym jestem. Natomiast w tamtej medytacji dochodzą do takiego doznania istnienia swojego, że jestem istotą odwieczną, tylko kiedyś byłam w innej formie. Ja jestem odwieczna, wobec tego jestem boska. Ty stajesz się Bogiem. I tu jest zaprzeczenie w zasadzie mistyki chrześcijańskiej. Dziękuję. Nigdy Bogiem nie będziemy.
Dziękuję bardzo. Gdyby też o to rozmyślanie, medytację, formy modlitwy, takie...
No ja mówiłam, tak. Mantra i różaniec, prawda, też tak. Jaka duża różnica.
Dla nas można sięgnąć też do katechizmu, chociażby tam te podstawy, zobaczyć życie modlitwy. Jest taki rozdział w katechizmie od punktu 2697. Zapraszam. Zostało nam 11 minut na wspólne rozmowy. Dzisiaj z nami są siostra Michaela Pawlik i pani Anna Łobaczewska. Temat kłamstwa w sektach. Proszę bardzo, Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Krzysztof dzwoni, ja siostrę słyszę już drugi raz i bardzo jestem pod wrażeniem. Szczególnie pod wrażeniem jakby intelektualnej mocy siostry. Dzwonię z Kanady. Ja mieszkam za granicą już 18 lat. Mieszkałem kilka lat we Włoszech, teraz mieszkam w Kanadzie ponad 15 lat i nigdy nie byłem nagabawany przez sekty. Za to zdarza mi się to, kiedy jestem na urlopie w Polsce. Także Polska wydaje mi się jest jakby pod obstrzałem. I dobrze, że się Polacy organizują, bo to różnie może być. Ja w tej chwili mam przed sobą taki artykuł z prasy kanadyjskiej. I oni twierdzą, dziennikarze tutaj kanadyjscy analizują sekty, że sektami jest wtedy niebezpiecznie, kiedy przywódca zaczyna wpadać w taką paranoję. Ja sam, już będąc na kontynencie amerykańskim, przeżyłem dwie tragedie, gdzie większość członków sekty jednej i drugiej po prostu została albo zamordowana, albo popełniła samobójstwo. Także taki jeden olbrzymi ruch tutaj w Ameryce, który występuje i w szczególności działa w Quebecu, to jest taka sekta francuskiego kierowcy. Siostra na pewno słyszała. To jest pan bodajże Vorilon Claudier. Ona ma 55 tysięcy członków na całym świecie w 84 krajach. Więc czy w Polsce też działa ta sekta, proszę siostry?
Nie jest.
Nie, chodzi o chyba chodzi o Realian.
Realian, tak.
Chodzi o Realian. Więc nie, tak, jeszcze tak. Nie zostali oni jeszcze zarejestrowani w Polsce, ale jest to rzeczywiście bardzo groźna sekta, ponieważ oni przymierzają się do eksperymentów genetycznych. Znaczy chyba już tak. Eksperymentują.
Znaczy oni stwierdzili, że w Izraelu i sklonowali człowieka. Później to się okazało nieprawdą. To było w ogóle potem jakoś demontowane. Natomiast sam założyciel, on twierdzi po prostu, że w latach 70. miał wizję, znaczy przyszli do niego po prostu osoby z innych planet, jakieś stworzenia z innych planet i powiedzieli, że oni stworzyli w ogóle populację ludzi na Ziemi przez klonowanie. To jeszcze było w latach 70. Natomiast tutaj dziennikarze, oni wysłali w ogóle, gazeta Toronto Star wysłała dwie dziennikarki, które 9 miesięcy przebywały w tej sekcie. I oni się obawiają, że ta sekta właśnie przechodzi w to stadium końcowe, w stadium samobójstwa. I porównują to właśnie do samobójstwa w Gujanie, kiedy prawie 1000 ludzi zginęło. Później była taka sekta Świątynia Słońca tutaj w Quebecu, to już za moich czasów, ja już to obserwowałem bezpośrednio w mediach, gdzie popełnili wszyscy samobójstwo. To był przywódcą tej sekty, w ogóle był bodajże lekarz ze Szwajcarii. To jest też niebezpieczna rzecz. Nie tylko chodzi o pieniądze. Te dziennikarki, które były 9 miesięcy w tych realianach, one twierdzą, że przede wszystkim chodzi o pieniądze. To jest totalny zabór pieniędzy i okradanie ludzi.
No we wszystkich sektach.
Tam trzeba najpierw jakieś datki dawać, później trzeba się opodatkować rocznie od procentu swojego dochodu, który się utrzymuje z normalnej pracy. Ale później te sekty mają tendencję do przechodzenia w tą fazę najgroźniejszą. Wtedy, kiedy na przykład przywódca mówi, że jego chce rząd zabić, że trzeba się przenieść i w końcu często dochodzi albo do jakiegoś wzajemnego morderstwa, albo samobójstwa. Także to wszystko, proszę siostry, co chciałem
powiedzieć.
Bardzo z dużym zainteresowaniem słucham i jeszcze raz powtarzam, że tak jak mieszkam 18 lat za granicą, nigdy nie byłem nagabywany, a czasami idę przez ulicę w Polsce, w Poznaniu na przykład i ciach chłopak wyskakuje z jakiejś sekty i prosto do mnie. I to mi się zdarzało kilka razy. Także trzeba uważać.
Dziękujemy.
Z Panem Bogiem.
Tak, ja tutaj jeszcze chciałam jeszcze jedną rzecz właśnie dodać, bo ten pan wspomniał o tym, że członkowie oddają wszystkie pieniądze. Tak, ale to nie tylko oddają. Oni często pracują, oni są zatrudniani w różnych przedsiębiorstwach, w różnych spółkach i tam pracują za pół darmo.
Za wikt i opierunek.
Tak, za wikt i opierunek. Oczywiście ta praca ich jest wykorzystywana, prawie są tam niewolnikami, a natomiast sekta, te wszystkie pieniądze są często odprowadzane na sektę. Także jeżeli chodzi o bogacenie się, to po prostu oni potrafią omijać różne przepisy i wykorzystywać w sposób perfidny właśnie tych wszystkich członków po to, żeby się wzbogacić. I takie różne i spółki właśnie cywilne, spółki jakieś gospodarcze, inne powstają, oni prowadzą jadłodajnie, bary, pijanie soków, następnie właśnie różne jakieś punkty usługowe. W każdym bądź razie potrafią te pieniądze zarabiać i zabierać tym wszystkim członkom,
eksploatować
ludzi.
Czy my o pewnych rzeczach chcielibyśmy jeszcze wspomnieć?
Ja bym chciała powiedzieć jeszcze o jednej rzeczy bardzo ważnej.
Ja nie. Bym jeszcze... No, może...
Dobrze, to jest siostra.
Bo nie, mamy pięć minut.
Pięć minut.
Bo myślałam o jeszcze... Powołują się często na to, że dialogi, papież i tak dalej. I ja chciałabym tutaj zwrócić uwagę na słowa papieża, bo sekty bardzo często powołują się na to, że przecież papież się spotyka i tak dalej. Spotkać się po to, żeby rzeczywiście jakoś człowieka no, zaprzyjaźnić, żeby człowiek człowiekowi nie był wilkiem, prawda? To jest różnica między tym, a utożsamianiem jednej religii z drugim. Chciałabym przeczytać z gazety pod tytułem, znaczy Przegląd Katolicki, numer 8, z tego roku, kiedy papież był w Indiach, 86 rok, i jest takie rozmowa z papieżem w samolocie. Dziennikarz takie zadaje pytanie, między innymi, tam jest szereg pytań, ale takie pytanie padło: czy będzie coś z dialogu z Hindusami? A odpowiedź jest taka: dialog jest trudny. Może on mieć miejsce z poszczególnymi Hindusami, ale nie z hinduizmem jako takim, ponieważ religia ta nie posiada żadnej struktury. Właśnie to, tu nie ma dialogu z doktryną, a z każdym człowiekiem, nawet z szatanistą, ja mam obowiązek nawet podejmować dialog, żeby go z tego szatanizmu wyprowadzić. Drugie pytanie było tak: dlaczego papież mówił tak mało o problemie kast w Indiach? Bo rzeczywiście to jest wielki problem społeczny. Odpowiedź była taka, że pojechałem do Indii, żeby odwiedzić kościół katolicki, a nie po to, żeby wytykać mieszkańcom ich hinduskiej tradycji ich społeczne wady. Więc tutaj chodzi o tą właśnie taką delikatność, jaką miał papież, że nie szukał konfliktu, bo próbował właśnie drogą przyjaźni ludzi zbliżać do Chrystusa. To był wielki misjonarz. I w zasadzie, jeżeli chodzi o dialogi, to każdy misjonarz no, musi doprowadzać do rozmowy z każdym wyznawcą, bo inaczej nie byłoby w ogóle ewangelizacji, gdyby nie było rozmowy. A rozmowa to właśnie dialog. Więc to nie jest...
Dziękuję bardzo, siostro. Pani Anno, jeszcze
ja
pani chciała wspomnieć.
Podać tutaj właśnie taką małą statystykę. Po pierwsze, dwa słowa na temat, to znaczy najpierw podam może tą statystykę. Więc tak, od 1949 roku do 1989 zarejestrowano 34 kościoły i związki wyznaniowe. Natomiast od 1989 do 2000 roku, do 2002 roku zarejestrowano 119 nowych związków wyznaniowych, a od 98 roku nastąpiła zmiana tej ustawy o wolności sumienia i wyznania, bo przedtem tylko trzeba było 15 osób, żeby zarejestrować nowy związek wyznaniowy, a od 98 już 100 osób. I ta liczba zarejestrowanych związków troszkę spadła, ale to nie znaczy, że one nadal się nie rejestrują. Poza tym działają takie, które się rejestrują i takie, które się nie rejestrują. Mogą takie działać. I tutaj zainteresowaniem dziedziny życia, które cieszą się zainteresowaniem tych nowych związków wyznaniowych, tych sekt w ogólności, to są wszystkie. I edukacja, i kultura, i zdrowie, i życie społeczne, i polityczne, bo oni potrzebują polityków, którzy ich wspierają. I rzeczywiście są tacy politycy, którzy nie tyle może głośno promują, ale na pewno cicho przyzwalają i popierają. Świadczy o tym sytuacja, w której się właśnie znajdujemy, że właściwie nic się na ten temat nie mówi, i to znaczy nic w tym sensie, nic konstruktywnego i nic się nie robi. Ale to nie znaczy, że wszystkie działania edukacyjne na przykład, że są objęte działalnością sekt. Tak nie jest.
Dziękuję bardzo. Gośćmi dzisiaj byli siostra Michaela Pawlik i pani Anna Łobaczewska z Ruchu Obrony Rodziny Jednostki. Temat rozmów niedokończonych, kłamstwa w sektach. Bardzo również Państwu dziękuję za uwagę. Dziękuję za telefony.